Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siedemnastego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI jest na Malcie. Program rozpoczniemy od relacji z pierwszego dnia papieskiej podróży. Powiemy też o zmarłym wczoraj kardynale Tomaszu Szpidliku. Wspomnimy o warszawskich uroczystościach żałobnych. A na zakończenie nadamy rozważanie księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Papież rozpoczął swą 14. podróż zagraniczną. Odwiedza Republikę Malty, obejmującą śródziemnomorskie wyspy Malta i Gozo.
Okazją do mojej wizyty na tych wyspach jest 1950. rocznica rozbicia się u brzegów Malty statku, którym płynął święty Paweł. Święty Łukasz opisuje to wydarzenie w Dziejach Apostolskich. Z jego relacji zaczerpnęliśmy temat tej wizyty. Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy. Ktoś mógłby uważać przybycie świętego Pawła na Maltę spowodowane wydarzeniem, którego nie dało się po ludzku przewidzieć. To czysty przypadek w historii. Jednak spojrzenie oczyma wiary pozwala nam uznać tutaj działanie Bożej opatrzności. The
workings of divine providence. Benedykt XVI wskazał, że Malta stała się skrzyżowaniem wielkich wydarzeń i wymiany między kulturami w historii europejskiej i śródziemnomorskiej. Odegrała kluczową rolę w politycznym, religijnym i kulturalnym rozwoju Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ewangelia przyniesiona tu przez apostoła narodów przyniosła obfite owoce.
Fortyfikacje, tak znamienne dla architektury tej wyspy, mówią o walkach, w których Malta wniosła tak wiele w obronę chrześcijaństwa na lądzie i morzu. Nadal pełnicie ważną rolę w toczących się obecnie debatach o europejskiej tożsamości, kulturze i polityce. Równocześnie cieszę się, mogąc odnotować zaangażowanie waszego rządu w projekty humanitarne o szerszym zasięgu, zwłaszcza w Afryce. Miejmy nadzieję, że posłuży to jako wyraz autentycznej miłości chrześcijańskiej, promowaniu dobra tych, którzy są w gorszym położeniu. Malta może bowiem wiele wnieść w tak różnych kwestiach jak tolerancja, wzajemność, imigracja i inne sprawy istotne dla przyszłości naszego kontynentu. Wasz naród winien nadal bronić nierozerwalności małżeństwa jako instytucji naturalnej i zarazem sakramentalnej oraz prawdziwej natury rodziny. Czyni to już w przypadku świętości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz poszanowania należnego wolności religijnej w sposób prowadzący do autentycznego, pełnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.
Ojciec Święty przypomniał też związki Maltańczyków z Bliskim Wschodem, nie tylko kulturowe i religijne, ale również językowe, gdyż maltański jest dialektem języka arabskiego. Zachęcił ich, by byli pomostem porozumienia między ludami, kulturami i religiami basenu Morza Śródziemnego, pamiętając zawsze o swych chrześcijańskich korzeniach.
Z maltańskiego lotniska międzynarodowego w mieście Luka papież udał się do odległej o 10 kilometrów siedziby prezydenta Malty Giorgia Abeli w stołecznej Valletcie, gdzie złożył wizytę kurtuazyjną. Po jej zakończeniu udał się do miejscowości Rabat. Z tamtejszą grotą miejscowa tradycja wiąże 3-miesięczny pobyt świętego Pawła. W Rabacie znajduje się też nuncjatura apostolska, gdzie papież będzie nocował.
W Rzymie w wieku 90 lat zmarł kardynał Tomasz Szpidlik, jeden z największych znawców teologii chrześcijańskiego Wschodu, emerytowany profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz przez 59 lat stały współpracownik Radia Watykańskiego. Ostatnią cotygodniową audycję Purpurata czeska sekcja papieskiej rozgłośni nadała wczoraj wieczorem na 2 godziny przed jego śmiercią. Wybitny jezuita i gorliwy sługa Ewangelii. Tak o zmarłym pisze w telegramie kondolencyjnym Benedykt XVI. Jego śmierć bardzo mnie poruszyła, wyznaje papież.
Tomasz Szpidlik urodził się w Boskowicach na Morawach. W 1938 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Brnie. 2 lata później wstąpił do jezuitów. Studiował w Welechradzie, Maastricht i we Florencji. Od 1951 roku żył w Rzymie, gdzie od roku 1955 wykładał teologię patrystyczną i wschodnią. Jednocześnie przez 38 lat był ojcem duchownym w kolegium czeskim w Rzymie. Przez długie lata służył radą różnym dykasteriom kurii rzymskiej. Jako wybitny znawca chrześcijańskiego wschodu odgrywał istotną rolę w nawiązywaniu relacji z Kościołem prawosławnym, zwłaszcza w Rosji. W 2003 roku Jan Paweł II mianował go kardynałem.
W grudniu ubiegłego roku, z okazji 90. urodzin kardynała Szpidlika, Benedykt XVI odprawił wraz z nim i jego uczniami mszę w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater. Kardynał Szpidlik, mówił wówczas papież, utkał w ciągu lat wizję teologiczną żywą i w wielu aspektach oryginalną, w której spotykają się wschód i zachód chrześcijaństwa, ubogacając się nawzajem swymi darami. Ponad 100 tysięcy osób oddało na Placu Piłsudskiego w Warszawie hołd 96 ofiarom katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W stolicy zgromadziły się rodziny zmarłych, jak również przedstawiciele władz państwowych i różnych wyznań.
Plac Piłsudskiego, znany ze sprawowanych w tym miejscu mszy papieskich, wypełnił się dziś nie tylko mieszkańcami Warszawy, ale również żałobnikami z całej Polski. Głównym akcentem wystroju ołtarza było wielkie płótno, na którym umieszczono zdjęcia wszystkich 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Po części oficjalnej celebrowana była msza święta z udziałem kilkudziesięciu biskupów. Na początku liturgii arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podkreślił, że dziś cała nasza ojczyzna potrzebuje pocieszenia.
Tydzień po tragicznej katastrofie samolotu pod Smoleńskiem i Katyniem, w której zginął pan prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką oraz 94 wybitnych Polaków, stoimy na Placu Piłsudskiego w Warszawie pod krzyżem Chrystusa i chcemy usłyszeć Jego słowa, słowa o krzyżu i zmartwychwstaniu. Słowa najważniejszej, choć przecież niełatwej pociechy.
Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk, który odczytał również przygotowaną na tę uroczystość homilię kardynała Angelo Sodano, dziekana kolegium kardynalskiego. Z powodu wstrzymania ruchu lotniczego w niemal całej Europie, watykański hierarcha nie mógł przybyć do Polski. Kardynał Sodano stwierdził, iż powierzamy dziś w ręce miłosiernego Boga wszystkich, którzy niespodziewanie zginęli w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, jak również rzesze żołnierzy polskich okrutnie zamordowanych w Katyniu w roku 1940.
Niech na ich grobach powiewa zawsze biało-czerwona flaga ojczysta, a chwalebny krzyż Chrystusa na tych grobach niech przypomina nam zawsze o wierze tych, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca. W ten sposób, w duchu pocieszającej nas prawdy wiary o wspólnocie ze świętymi, będziemy zawsze odczuwali, że są blisko nas.
Na zakończenie liturgii odbyły się również ekumeniczne modlitwy, zaś rodziny tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem otrzymały perłowe różańce od Benedykta XVI. Głos zabrał także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Józef Michalik, zastanawiając się nad sensem tragicznej śmierci tylu przedstawicieli państwa polskiego, zachęcał, aby ból i refleksja stała się dla każdego żyjącego początkiem nawrócenia i zaczynem nowego, lepszego życia.
Tajemnicą jest życie każdego człowieka i śmierć jest tajemnicą. Wiara oparta na zaufaniu do Chrystusa i Jego nauczaniu jest w stanie otworzyć nam coś z tych tajemnic życia po śmierci. A zatem skorzystajmy z tej bolesnej okoliczności, kiedy przeżywamy śmierć bliskich, aby przygotować się i na swoją własną śmierć.
Wspominając w bardzo serdecznych słowach postać zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, metropolita przemyski podkreślił, że nosił on w sobie troskę o Polskę jutra.
Kochał historię ojczystą i szanował, wprost czcił wyszydzanych przez niektóre środowiska bohaterów Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, których wpisał w przekaz kultury narodowej, budując poświęcone im muzeum. Komentatorzy podkreślają, że był to człowiek życzliwy ludziom, a wszyscy wiemy, jak stał się bliski rodzinom naszym poprzez przykład miłości małżeńskiej i wierności staropolskim tradycjom.
Częścią żałobnych uroczystości była także wieczorna msza święta w Archikatedrze Warszawskiej w intencji pary prezydenckiej. Po niej przy wystawionych w świątyni trumnach Lecha i Marii Kaczyńskich zaplanowano modlitewne czuwanie. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W związku z warszawskimi uroczystościami pożegnania ofiar katastrofy pod Smoleńskiem specjalne przesłanie telewizyjne skierował do Polaków kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu udał się obecnie wraz z Ojcem Świętym na Maltę, natomiast w poprzednich dniach przebywał z wizytą w Chile, gdzie zastała go tragiczna wiadomość o śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i osób towarzyszących. Przesłanie zostało przekazane za pośrednictwem Telewizji Polskiej przed uroczystościami żałobnymi w Warszawie.
Ta tragedia uderza nie tylko w Polskę, ale w Europę jako taką. Polska jest bowiem krajem niezwykle ważnym, przede wszystkim z uwagi na swe oparcie na chrześcijańskich zasadach i tradycji, która karmiła Europę i jej misję cywilizacyjną w dziejach świata. Z panem prezydentem spotykałem się wiele razy, tak w Rzymie, jak i w Polsce. Zawsze widziałem w nim osobistość publiczną, głęboko umotywowaną przez chrześcijaństwo, o wielkim poczuciu odpowiedzialności za siebie i za naród, który reprezentował i na czele którego stał. Nie obawiał się przyznawać do katolicyzmu, tak w życiu prywatnym, jak i publicznym. Nie ukrywał swych katolickich korzeni i inspiracji. Te żywotne soki pragnął przekazać duchowi Europy trzeciego tysiąclecia, co czynił z odwagą. Opatrznościowym zbiegiem okoliczności wydają mi się słowa ostatniego listu, który skierowałem do prezydenta 30 marca 2010 roku po przyznaniu mi Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękując za to odznaczenie, stwierdziłem, że krzyż jest niezwykle wymownym symbolem, którego znaczenie musimy nieustannie pogłębiać w naszym życiu i w obliczu wszelkich jego wydarzeń. Krzyż jest znakiem oparcia i zbawienia, znakiem zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, życia nad śmiercią. Także w tej chwili, gdy krzyż zdaje się ciążyć na ramionach narodu polskiego, ma on być znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią. Cieszę się, że Polska, ojczyzna pana prezydenta, zawsze na przestrzeni wieków doceniała ten znak i także dziś stara się być mu wierna, z odwagą niosąc go na swej drodze. To jest też moje życzenie dla narodu polskiego, który będę miał w modlitewnej pamięci, nie tylko w tych dniach, ale i w przyszłości.
Okruchy Ewangelii.
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jezus po raz trzeci ukazuje się uczniom od zmartwychwstania. Tym razem czyni to nad jeziorem Tyberiackim, w miejscu dobrze znanym Piotrowi i pozostałym uczniom. To ich rodzinne strony, ale też i początek ich wielkiej drogi z Jezusem. Po wydarzeniach paschalnych wrócili tu, aby z dala od jerozolimskiego zgiełku rozważyć wszystko na nowo w spokoju. Wierzyli, że stare rzemiosło rybackie, które w przeszłości było ich głównym zajęciem, będzie najlepszym lekarstwem na skłatane serce i natłok myśli, które nie dawały im spokoju. Ale połów ryb tej nocy, podobnie jak i owego pamiętnego poranka, kiedy Jezus wkroczył w ich życie z propozycją pójścia za Nim i stania się rybakami ludzi, był zupełnie nieudany. Kiedy zmęczeni dobijali do brzegu, znów pojawił się Jezus z propozycją: zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Tego znaku Piotr i pozostali uczniowie potrzebowali. Tym razem już nie wątpią, wiedzą, że jest to Pan. Niezwykły połów kończy się zaproszeniem uczniów do wspólnego spożycia posiłku, podczas którego Jezus bierze w swoje dłonie chleb i podaje im, podobnie i rybę. W tym na pozór bardzo prostym geście zawarta jest głęboka symbolika nawiązująca do rozmnożenia chleba i ryb na pustkowiu, do ostatniej wieczerzy i do uczty eschatologicznej, ku której wszyscy zmierzamy. Jezus, powtarzając ten gest, jakby chciał jeszcze bardziej uświadomić swoim uczniom, że prawdziwym pokarmem jest On sam i że w ten sposób chce pozostać na zawsze pośród swoich wyznawców. Po wspólnym zaś posiłku zwraca się do Piotra z pytaniem: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś moje owce. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Choć na pierwsze wejrzenie nadzwyczajny połów, wspólne spożycie posiłku i dialog z Piotrem wydają się być zbiegiem okoliczności, w rzeczywistości kryją w sobie logiczną sekwencję, która ukazuje nową funkcję, jaką Jezus chce powierzyć Piotrowi. Troskę o swoją owczarnię, którą pozyskał za cenę swojej krwi. Piotr, choć z zawodu był rybakiem, znał wystarczająco dobrze rolę i funkcję pasterza. Nie jeden raz w swoim życiu spotykał pasterzy pasących stada owiec i nie jeden raz słyszał od Jezusa opowieści o dobrym pasterzu. Co więcej, w pewnym momencie Jezus nazwał nawet siebie samego dobrym pasterzem, który zna swoje owce i one go znają. Zdawał sobie więc sprawę z wagi słów, jakie usłyszał od Jezusa i choć czuł na sobie ich wielką odpowiedzialność, wiedział równie dobrze, że tym razem nie może go zawieść. Jezus czynił go uczestnikiem i kontynuatorem misji, którą sam otrzymał od Ojca. Mógł więc być pewny, że tym razem sam Chrystus będzie go w tym wspierał. Pamiętam spotkanie z pewną staruszką w Galapo w Tanzanii. Miała na sobie wyraźnie znoszone stare odzienie, co wskazywało na jej wielką biedę. W pewnym momencie w rozmowie zwróciła się do mnie, mówiąc: Ojcze, Ty jesteś w wielkim mieście i posyłasz nam misjonarzy, którzy są dla nas tak dobrzy. Modlimy się za nich i czekamy, abyś nam ich przysłał więcej, bo tu jest tak wiele pracy. A ja już teraz chciałam się za to odwdzięczyć. W tym momencie podała mi mały podarek, którego, widząc jej biedę, wzbraniałem się przyjąć. Kiedy przynaglany przyjąłem go, wówczas w jej oczach dostrzegłem nieopisaną radość, w której można było odczytać niemal wszystko. Wdzięczność za dar otrzymanej wiary, za misjonarzy, za głoszone Słowo Boże i za wielką posługę miłości, jakiej mogła doświadczyć. Jakże piękne to świadectwo. Stało się ono możliwe dzięki spotkaniu Jezusa z Piotrem właśnie nad jeziorem Tyberiackim, podczas którego Piotr otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa moc i sieci, aby kontynuować Jego zbawczą misję, aby opiekować się Jego owczarnią rozrzuconą po całym świecie. Złowieni w te same sieci Piotrowe, dziękujmy Chrystusowi za dar wiary i prośmy Go, aby nie brakowało nigdy pasterzy, którzy jak Piotr podejmą kontynuację Jego misji.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.